All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl. Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o OZE, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury. Dzisiejszy Green Podcast to będzie podcast kosmiczny, ponieważ w Polsce obchodzimy równe dziesięciolecie polskiego przemysłu sektora kosmicznego. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że na co dzień rzeczywiście korzystamy z tego, co robią firmy tego sektora, firmy, które działają w Polsce. A z Państwem i ze mną jest Paweł Pacek z Agencji Rozwoju Przemysłu.
Dzień dobry Państwu.
Mnóstwo osób, mnóstwo firm. Popandemicznie bardzo miło spotkać się z żywymi ludźmi, a nie tylko online. Pamiętam spotkania sprzed 4-5 lat. Mówiło się wtedy dużo o tym, że raczkujemy. Teraz zaczyna być coraz bardziej dojrzale i coraz chętniej te firmy sektora kosmicznego poszukują partnerów do współpracy, nie tylko przy takich oderwanych od ziemi projektach.
Tak, jak najbardziej. No, 5 lat temu, znaczy moim zdaniem bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas od naszej ostatniej rozmowy, dobrze jako sektor kosmiczny, czyli ten etap nauki, myślę, że pora już kończyć i pora, by polskie firmy weszły na etap robienia biznesu, czyli żeby zarabiać na sektorze kosmicznym, co oczywiście nie jest łatwe, bo technologie kosmiczne to obszar bardzo wymagający technologicznie, ryzykowny, ale właśnie po to jest ta długa nauka, po to jest wykorzystana szansa na realizację projektów z Europejską Agencją Kosmiczną i teraz po tych 10 latach już funkcjonowania sektora coraz więcej firm przechodzi z tego etapu badań i rozwoju do etapu robienia biznesu na technologiach kosmicznych.
My tak trochę ogólnikami zaczęliśmy, a chodzi o bardzo konkretne, bardzo przydatne zastosowania. Dla słuchaczek i słuchaczy Green Podcastu na pewno najbardziej ciekawe będą te związane z adaptacją do zmian klimatu, reagowaniem na kryzysy wywołane przez zmianę klimatu. Transport, który nam się zmienia na naszych oczach, ma być bezpieczny, zielony i na czas.
Jasne, no oczywiście, to oczywistą rzeczą jest, że z góry widać lepiej i wykorzystanie danych satelitarnych, czy to zobrazowań, czy też pozycjonowania jest no dzisiaj już codziennością. Nie potrafimy sobie się obejść bez nawigacji, która opiera się przecież na danych właśnie pochodzących z kosmosu.
No dobra, ale ta nawigacja czasem potrafi nas wywieźć w pole.
Ona cały czas się udoskonala, tak? Jest coraz doskonalsza i mimo, że potrafi wywieźć pole, to z drugiej strony no nie kojarzy w tej chwili kierowców, którzy korzystają z atlasów, tak? To jest nasza codzienność i ta nawigacja będzie oferowała nam coraz więcej funkcji, będzie pomagała w eco-drivingu, będzie pomagała w optymalizacji jakby pracy nie tylko nas jako kierowców samochodów indywidualnych, ale całych, no oczywiście tam gdzie są floty samochodów, pomagała ich w zarządzaniu tymi flotami. W transporcie ciężarowym, optymalizacji tras, tak żeby tą trasę przejechać jak najoszczędniej. Więc tutaj no, bardzo wymierne korzyści przekładające się na oszczędności dla kierowców, no i oczywiście dla środowiska.
A te zastosowania dotyczące ochrony nas przed tym, jak klimat jednak no, bierze odwet za to, co robiliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, stuleciach już w zasadzie Ziemi?
No, na razie są to obserwacje tego niestety, jak ten klimat niszczymy, czyli możemy z góry zaobserwować i zanieczyszczenie powietrza, ale też degradację roślinności, czy też no to, w jaki sposób wpływamy na roślinność naszą działalnością. No i teraz oczywiście czas na krok. Te dane pozwalają nam przedsięwziąć środki zaradcze, czyli w jaki sposób możemy projektować nowe rozwiązania, które no będą nasz klimat chroniły. Tak? To Dzisiaj jeszcze satelity nie są w stanie, czy dane satelitarne nie są w stanie nam załatwić wszystkich problemów, natomiast są bardzo, bardzo poważnym zasobem informacji, które możemy wykorzystywać w ochronie naszego środowiska.
Dzięki tym danym też trudniej ukryć pewne rzeczy, a wręcz zweryfikować to, co dany kraj albo dane przedsiębiorstwo deklaruje. Często w rozmowach na temat emisji gazów cieplarnianych pojawia się argument taki, po co my będziemy coś robić, jak takie na przykład Chiny emitują dużo więcej i wcale się nie chcą zmieniać. My wiemy, czy Chiny albo jakikolwiek inny kraj, tak jak Polska, rzeczywiście robi to, do czego się zobowiązała, jeśli chodzi o ochronę klimatu, bo mamy dane z satelitów.
Tak, jak najbardziej. To jest częścią tych satelitów zarządzają organizacje międzynarodowe, które w imieniu tej społeczności międzynarodowej obiektywnie są w stanie ocenić co do tego, czy poszczególne kraje wywiązują się ze swoich zobowiązań, czy nie. Mamy satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy Unii Europejskiej, które dostarczają takich danych i te dane są udostępniane nie tylko krajom członkowskim, ale każdemu odbiorcy za darmo. Ich dalsze wykorzystanie dzieje się już odpłatnie, natomiast samo pozyskanie tych danych jest darmowe, więc tutaj ciężko jest w tej chwili już ukryć cokolwiek przed okiem satelity.
Spotkamy się pewnie za 10 lat, świętować 20. rocznicę powstania polskiego sektora kosmicznego i związku zrzeszającego przedsiębiorców i pracowników w tymże sektorze. Jak on będzie wyglądał za 10 lat?
No na pewno będzie to sektor dojrzały, czyli taki, który jest już mocno osadzony w łańcuchach dostaw tych głównych integratorów emisji. Mam nadzieję, że w Polsce będzie też dużo firm, które same są integratorami, jak nie mniejszych misji, to gotowych systemów. To jest taka prawie, że najwyższa rola w tej piramidzie wartości kosmicznych. Więc tego tylko mogę życzyć naszym firmom. Oczywiście, żeby tych firm było jak najwięcej, żeby jak najpełniej były reprezentowane wszelkie technologie wykorzystywane w obszarze kosmicznym, by na tym naszym polu krajowym można było tworzyć bardzo, bardzo takie wszechstronne konsorcja, które są w stanie udźwignąć nawet najbardziej zaawansowane projekty. I no możemy oczywiście patrzeć też, jak wyglądają te sektory najbardziej dojrzałe, francuski, niemiecki, włoski i brać z nich przykład, ale mam nadzieję też, że pójdziemy własną drogą. Jest cały obszar New Space, w którym nie ma takiej konkurencji jak w tym obszarze tradycyjnych technologii kosmicznych. I tutaj możemy nawet te kraje wyprzedzić, czyli możemy optymalizować koszty, możemy robić satelity taniej, oczywiście to jest związane z większym ryzykiem, ale w tą stronę idzie świat. Więc wydaje mi się, że na pewno będziemy więcej jako społeczeństwo słyszeli o sektorze kosmicznym, bo efekty działalności tych firm będą towarzyszyły nam w życiu codziennym.
To ja na razie porzucam Pawła Packa, który integruje między innymi właśnie sektor kosmiczny Polski i idę szukać tych zielonych rozwiązań.
Dziękuję bardzo.
No i znalazłam na potrzeby naszej rozmowy, green podcastowej rozmowy, kogoś, kto opowie o danych satelitarnych wykorzystywanych w szczególny sposób, pomagający między innymi rolnictwu. Pan Jacek Mandas z firmy Creotech. Firma Creotech to jest taka jasna gwiazda na tym kosmicznym firmamencie polskiego sektora kosmicznego.
Dziękuję, witam Państwa. Tak, myślę, że tak, z tego względu, że jesteśmy jedną z największych spółek, ale nie to jest wyróżnikiem. Myślę, że ten moment w historii i polskiego kosmosu i samej spółki jest istotny. Rośniemy bardzo szybko ze względu na to, że mamy bardzo dużo ciekawych projektów i przede wszystkim budujemy to, co zawsze chcieliśmy budować, czyli polską platformę satelitarną, która właśnie została ukończona kilka dni temu na orbicie 23, w 24 podwójnie będzie funkcjonowała. Więc to jest ten moment, kiedy faktycznie aplikacja samej satelity też, czyli wykorzystanie danych, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, też jest istotne. Jesteśmy też przed dzień, myślę, że w przeciągu miesiąca, dwóch będziemy starali się debiutować na dużym parkiecie. Jesteśmy po debiucie na małym parkiecie. To jest istotne ze względu na to, że jest to pierwsza spółka w Polsce i było to wydarzenie bardzo, bardzo ważne, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak rynek zareaguje, jak inwestorzy zareagują. A przyznam szczerze, że mimo ciężkiego okresu spółka radzi sobie dobrze na małym parkiecie, na duży zaraz się wybieramy. Więc to pokazuje, że inwestorzy rozumieją już rynek, rozumieją ten biznes i rozumieją, że to jest biznes, na którym można zarobić.
Mnie jeszcze kilka lat temu zaskakiwało to, w jak wielu miejscach, na jak wielu dużych imprezach, targach międzynarodowych poświęconych transportowi, poświęconych ściśle motoryzacji albo rozwiązaniom takim powodującym, że będzie nam łatwiej w przyszłości przewidywać pewne procesy zachodzące w przyrodzie albo zarządzać kryzysowo, tam pojawiały się firmy sektora kosmicznego. Teraz to już nie jest żadne nowum, coraz częściej te sfery się przeplatają. Jednym z takich obszarów, który ewidentnie wymaga pomocy i danych bardzo szczegółowych, jest rolnictwo, które ze względu na zmianę klimatu musi sobie radzić z zupełnie innymi wyzwaniami niż jeszcze 20 czy 40 lat temu.
Tak, dokładnie. Rolnictwo jest jednym z tych obszarów, który jest doskonałym przykładem, jak można z sukcesem, z sensem i ekonomicznie wydajnie wykorzystać dane satelitarne, z tego względu, że z orbity widzimy więcej, widzimy szerzej, co powoduje, że możemy ograniczyć koszty albo zoptymalizować koszty. Teraz proszę sobie wyobrazić, że dzięki zobrazowaniom satelitarnym w różnym paśmie, czy to widzialnym, czy niewidzialnym, głównie chodzi mi tu o podczerwień, która doskonale obrazuje wilgoć i doskonale obrazuje poziom chlorofilu w roślinach. Możemy się zorientować, która część danego zasiewu pola jest w dobrej kondycji, która w słabej. Możemy się zorientować, czy zadziałać pewnymi chemicznymi wspomagaczami, czy też po prostu musimy podlewać w tym, a to w innym miejscu. Koniec końców, w ostatecznym rozrachunku efektywność kosztowa zasiewów rośnie, efektywność ilościowa rośnie, więc wykorzystanie danych satelitarnych po prostu się tu opłaca. Więc to jest doskonały, tak zwany, jak my to mówimy, use case wykorzystania zobrazowań satelitarnych. On jest już dawno odkryty, bym powiedział, w Europie Zachodniej. W Polsce dopiero jest odkrywany, ale myślę, że tu jeszcze duża przyszłość przed nami i duża część z tych też filmów fantastycznych, które oglądamy, gdzie sam urządzenie samo dokonuje zasiewu, nie wiem, zbiera plony i decyduje, gdzie co należałoby wykonać, się odbywa automatycznie. Ta technologia już jest dostępna. To już można robić.
Przykład takiego zastosowania jeżdżącego samodzielnie przez dużą szklarnię pojazdu elektrycznego, oczywiście autonomicznego, który zbiera pomidory. Widziałam chyba 3 albo 4 lata temu w Norwegii i pokazywano nam, jak ten robot się uczył zbierać pomidory, ile razy je ścisnął i rozkwasił, zanim doszło do tego, że on jest w stanie delikatnie się obchodzić z owocem. Ale to jest jakby taka część rozrywkowa całej tej bardzo poważnej pracy. Najważniejsze był taki wydźwięk, że robot jest w stanie pracować całą dobę w warunkach, które nie są przyjazne dla człowieka, bo czasami trzeba zrobić opryski, jest duże stężenie pyłów w różnych miejscach. No a dodatkowo ten robot może dostać sygnał właśnie, że się coś dzieje, że powinien się wycofać z danego miejsca.
Powiem więcej. Jedna rzecz to ekonomia i ciekawsze, lepsze zbiory. Druga rzecz to ekologia. I teraz informacja o tym, ile zastosować danej chemii, powoduje jej optymalizację, czyli mniejsze wykorzystanie. Więc ten kierunek jest i ekonomicznie uzasadniony, i zielony. I tutaj myślę, że na ten moment świat nie wymyślił lepszych rozwiązań niż kosmiczne, póki co. Oczywiście jest mnóstwo innych aplikacji, rozmawialiśmy wcześniej o bateriach czy o mocy, tak? No tutaj w przypadku akurat naszej firmie, budując platformy satelitarne, też zajmujemy się tak zwanym budżetem mocy, czyli ilość skonsumowanych watów, mówiąc bardzo ogólnie, w czasie jest bardzo, bardzo istotne, a to się przekłada też na pewne technologie na Ziemi i potencjalne aplikacje. I to też jest też temat bardzo ekologiczny. Tak.
Oj tak, zielona energetyka, ta zmieniająca się, budowanie całych systemów elektroenergetycznych w oparciu o odnawialne źródła energii, które jednak są niestabilne. Tutaj dane i zarządzanie danymi, przewidywanie pewnych procesów, bez tego się nie da.
Dokładnie tak. Obrazowy przykład. Satelita ma z reguły na pokładzie i baterie, i nazwijmy kolokwialnie solary. I teraz bardzo dobrze musimy przewidzieć w software'ze, kiedy ta energia przypłynie i na co zostanie wydatkowana, w jakim stopniu, żeby satelita funkcjonował, bo nie jesteśmy w stanie tam polecić i go naprawić, a z reguły kosztował dużo. Więc jest to wiedza, którą w ramach budowania projektów takich jak u nas firma, ale w innych spółkach powstaje, i ta wiedza na pewno będzie wykorzystana w innych działkach, czy też w innych branżach, czy w kraju, czy na świecie. I też widać to po osobach, które do nas przychodzą pracować w projektach kosmicznych, czy przychodzą z branży automotive, czy też wychodzą do branży automotive. Z reguły to są tego typu przepływy, więc budujemy tą świadomość też i tą wiedzę inżynierską na pewno, i to jest bardzo ważne.
To jest nieprawdopodobnie ciekawe, jak w tej chwili przenikają się sfery, które jeszcze kilka dekad temu były zupełnie osobne. Nie powiedzieliśmy o jednym bardzo ciekawym i wydaje mi się, że z perspektywy właśnie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu ważnym zastosowaniu danych satelitarnych, ortofotomapy. Co one dają nam w takim zarządzaniu kryzysem?
Dają bardzo dużo. Myślę, że większość z nas albo duża część, która nie zajmuje się stricte ortofotomapami, nie wie, że ma z nimi do czynienia. Państwo, gdy korzystacie z popularnych serwisów, nazwijmy to mapowych, korzystacie Państwo de facto z, nazywam to, zdjęciami satelitarnymi albo lotniczymi, ale to są z reguły ortofotomapy, czyli metryczny obraz, gdzie każdy z pikseli, które widzimy, ma swoją współrzędną dopasowaną do Ziemi, tak mówiąc dokładnie, i co powoduje, że jesteśmy w stanie na ortofotomapie mierzyć. To jest jedno zastosowanie. Teraz jeżeli jesteśmy w stanie mierzyć płasko, możemy mierzyć też w trójwymiarze. Jeżeli miałaby Pani zobrazowania z dwóch kątów tego samego obszaru, już może Pani przy wykorzystaniu pewnych danych matematycznych zbudować obraz trójwymiarowy. A przy wykorzystaniu dzisiejszych maszyn dzieje się to automatycznie. Kiedyś działo się to z pomocą człowieka, dzisiaj po prostu automatycznie, czy to na Ziemi, czy na pokładzie nawet satelity, jeżeli będziemy chcieli, takie opracowania mogą być wykonywane. I teraz, jakie są aplikacje? Oczywiście fajnie to wygląda i ciekawie się przesuwa myszką po tej mapie, ale wyobraźmy sobie zarządzanie kryzysowe na przykład, czy symulacje powodziowe, czy bardzo popularny teraz wzrostowy sektor dronów w wykorzystaniu czy amatorskim, czy półprofesjonalnym, gdzie przeszkody terenowe są bardzo istotne i nie mamy aktualnych z dnia na dzień danych trójwymiarowych, a one mogą faktycznie być pozyskane z zobrazowań satelitarnych. To jest jedna z działek, która bardzo szybko się rozwija, bo drony też robią się bardzo, bardzo popularne. Znowu tutaj zatoczyliśmy koło, ponieważ baterie stają się bardziej wydajne i elementy są lżejsze, które musimy podnieść, bo musiały być lżejsze, bo kosmos potrzebuje lżejszych komponentów.
Ostatnio w greennews.pl pisałam o bateriach kwantowych. Temat dla mnie bardzo trudny, duży research, zanim napisałam chociaż jeden akapit.
Tak, w ogóle technologie kwantowe są bardzo ciekawym rejonem. Akurat dobrze się składa, bo u nas w spółce jeden z filarów spółki to są technologie elektroniki do komputerów kwantowych. I akurat jak jesteśmy przy tym temacie, to przytoczę taką anegdotę sprzed kilku dni, bo akurat wczoraj widziałem się ze spółką, z którą będziemy pewnie realizowali jeden z projektów technologii kwantowej, która już mi pokazała prototyp, nazwijmy to, komputera wielkości peceta, który jest komputerem kwantowym. I to jest startup z Europy, który będzie za chwilę chciał to sprzedawać. No to spójrzmy, gdzie my jesteśmy. Oczywiście są różne typy komputerów kwantowych, oparte o różne technologie, ale to są już kroki milowe. I teraz ja pamiętam te pierwsze pecety, gdy one przychodziły na rynek, które jeszcze miały nazwy w cyfrach podawane, a nie literowe. jaki to był szał i jaka to była zmiana epokowa. I tak wczoraj sobie właśnie przypomniałem, widząc obrazek render, na razie graficzny, komputera wielkości peceta, który jest kwantowym komputerem. Więc technologia kwantowa idzie bardzo do przodu. Każdy z krajów w okolicy jest zainteresowany, żeby komputer kwantowy zbudować. I tutaj Crotech Instruments dostarcza szeregu elektronik, ale to pomijając ten temat, dostarcza świetnych partnerów, tak? Świetne rozmowy takie interdyscyplinarne, z których powstają różne potem ciekawe kierunki, projekty.
Powiedział Pan o elektronikach. To jest element, któremu też staram się bacznie przyglądać, bo ta czysta, dobrej jakości elektronika odpowiada za zarządzanie energią w bateriach. BMS-y to są bardzo wrażliwe, czułe instalacje, w których no właśnie im lepiej się coś przygotuje, tym mniejsze szanse na awarię.
Tak, wspomniałem o tym, że zajmujemy się też elektroniką do technologii kwantowych i zajmujemy się space'em. Wydaje się, że to są odległe światy, ale łączy je dział produkcji u nas w firmie, który działa na poziomie wymagań jakościowych, space'owych, czyli elektroniki, która leci w kosmos, a to są bardzo wyśrubowane wymagania, bo tak jak wspominałem, nic tam już nie naprawimy, więc naprawdę walidacja, sprawdzanie i doskonałe przygotowanie to jest clue. I w tym samym ciągu produkcyjnym budujemy elektronikę do technologii kwantowych, tak? I to też jest konieczne. Jednocześnie budujemy też, przyznam, elektronikę do baterii samochodowych tu u nas w Piasecznie. Też zgodnie z wymogami pośrednio ESO-wymi Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc jakość tutaj jest istotna i wymaga ona dużo czasu, dużo pieniędzy, wdrożenie pewnych technologii jest kosztowne, ale się zwraca. Więc jeżeli miałbym teraz zastanowić się, kto jest odbiorcą naszych elektroniki, którą budujemy w Crotechu, no to jest sektor automotive, to jest sektor kosmiczny, sektor farmaceutyczny i spółki, które budują rozwiązania, które miałyby polecieć też na orbitę, plus to, o czym wspomniałem, kwantówka. I ta kwantówka naprawdę ciekawie się też rozwija.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać więcej o tych technologiach kwantowych, bo dla niefizyków to jest czarna magia.
Tak, to wydaje się być czarną magią, ale powiem szczerze, jest to bardzo uzależniające. Jeżeli zaczniemy orientować się w możliwościach aplikacji kwantówki, czy też space'u, o space'u mówiliśmy wcześniej, ale teraz mówiąc o kwantówce, no są one tak niezliczone, że wydaje się, że będziemy w tym kwantowym świecie żyli za chwilę, prawda?
Temu na pewno poświęcimy osobny Green Podcast. Państwa i moim gościem był pan Jacek Mandas z Crotechu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tematy kosmiczne to, tak jak wspominaliśmy z poprzednimi gośćmi, tematy związane z transportem. No i żeby bardziej wytłumaczyć, jakie mają zastosowania, zaprosiłam do rozmowy pana Pawła Wojtkiewicza, dyrektora do spraw sektora kosmicznego w GMV. Firmę, którą ja kojarzę przede wszystkim z branży motoryzacyjnej.
Tak, firma działa w branży motoryzacyjnej. Jesteśmy firmą, która dostarcza z reguły oprogramowanie. No jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną, ale także kosmiczną, zajmujemy się przetwarzaniem sygnału GNSS, czyli, no, mówiąc kolokwialnie, nawigacją satelitarną, wszystkimi jej aplikacjami do urządzeń mobilnych, do samochodów, tramwajów, pociągów, ale też do rakiet i do satelitów, gdyż te urządzenia także korzystają z nawigacji satelitarnej, z sygnału GPS, sygnału Galileo do wyznaczania swojej pozycji na orbicie.
Te dane satelitarne dotyczące pojazdów, które są w ruchu, są szalenie istotne teraz dla miast, które mierzą się na przykład z dużym problemem zanieczyszczenia powietrza. Jak to wszystko policzyć, jak to wszystko ewentualnie gdzieś przekierować? Z tych danych można wywnioskować, co robić.
No tak, oczywiście, jakby nawigacja satelitarna, cały system pozwala na to, żeby monitorować ruch pojazdów. Nie wiem, czy z tego powodu zadowoleni będą użytkownicy tych pojazdów, ale coś za coś. Rzeczywiście tutaj te systemy różne mogą wspomóc w jaki sposób modelować ten ruch w centrum miast. No nawet jeżeli nie będzie to monitoring samochodów prywatnych, to może być to monitoring pojazdów transportu publicznego, prawda, chociażby autobusów, i wtedy mierząc ich czas poruszania się w danych godzinach, jesteśmy w stanie określić, jakie jest natężenie ruchu w danym miejscu w mieście. Więc no tutaj różne ten system i różne aplikacje, które są budowane w oparciu o system nawigacji satelitarnej, oczywiście mogą pomóc tutaj w modelowaniu tego optymalnego modelu ruchu właśnie w mieście, tak żeby rzeczywiście ten stopień zanieczyszczenia był mniejszy.
Kolejny krok to autonomizacja transportu i tutaj wiem, że już się dzieje.
Tak, kolejny krok rzeczywiście to pojazdy autonomiczne. Wiele firm na świecie pracuje nad takimi pojazdami. Wiemy też, że te pojazdy są już dostępne na rynku. Wiemy też, że wiele państw kładzie bardzo duży nacisk, aby transport miejski był właśnie autonomiczny. Chociażby Chiny, prawda, w niektórych miastach testują wręcz takie systemy z powodzeniem jak na razie. Oczywiście wokół tego jest wiele pytań, ale no, wygląda na to, że taka jest po prostu przyszłość. I teraz pytanie jest, jak w tej przyszłości rzeczywiście odnajdzie się tutaj zarówno firma GMV, jak i wszystkie inne firmy, które działają w tym obszarze. I mogę powiedzieć, że tu prowadzimy też zaawansowane prace, które właśnie mają na celu dostarczenie systemu, który będzie wspomagał autonomiczne pojazdy. Oczywiście należy powiedzieć, że system GNSS w pojeździe autonomicznym to tylko jeden z elementów dużego systemu autonomii takiego pojazdu, no ale bardzo ważny element, gdyż tak naprawdę pozwala wskazać, w którym miejscu na mapie pojazd się znajduje.
Wiele razy padła tutaj nazwa GNSS. Co to tak naprawdę jest?
No to jest skrót od nazwy systemu pozycjonowania nawigacji satelitarnej. I tych systemów, tego sygnału nawigacji satelitarnej, który jest dostarczany przez konstelacje, chociażby GPS czy Galileo, używa się na Ziemi, ale używa się także do wyznaczania pozycji obiektów na orbicie wokół Ziemi, czyli większość satelitów posiada na swoim pokładzie tak zwany odbiornik GPS, czy też odbiornik GNSS, który pozwala wyznaczać właśnie jego dokładną pozycję na orbicie. I tutaj GMV opracowuje takie odbiorniki w nowym standardzie, w nowym modelu. Jest to programowalny odbiornik GNSS, czyli tak naprawdę zminiaturyzowane urządzenie, jak najmniejsze, tak aby mogło być implementowane na nowego typu platformach satelitarnych, czyli tych mniejszych platformach, nie tak bardzo gabarytowo rozbudowanych, ale też posiadających bardzo, bardzo duże zdolności, jeżeli chodzi o ładunek użyteczny tak zwany. Warto też powiedzieć, że nawigacja satelitarna na orbicie jest konieczna do tego, aby realizować nowe rodzaje misji, o których coraz głośniej, czyli mówimy tutaj o serwisowaniu satelitów na orbicie, o serwisowaniu obiektów na orbicie, o wszystkich manewrach, które wymagają tego, aby jeden satelita podleciał w cudzysłowie do drugiego satelity i wykonał jakąś operację. Mówimy też tutaj o budowaniu dużych struktur na orbicie. Nie jesteśmy na przykład na Ziemi zbudować jakiegoś przykładowo olbrzymiego teleskopu, który sobie naukowcy wymyślą, i trzeba go zbudować bezpośrednio na orbicie. To nie jest już science fiction, to są w zasadzie projekty, które są w poważny sposób rozważane przez różne agencje. No i żeby to robić, potrzebujemy różnych systemów precyzyjnej lokalizacji na orbicie. No i tego typu odbiorniki GNSS właśnie do tego mogą służyć.
To jeszcze wracamy na Ziemię. Mniejsza i większa platforma satelitarna. Jakie to są rozmiary?
No, najmniejsze platformy satelitarne to są rozmiaru 10 cm na 10 na 10. Większe platformy to mówimy o urządzeniach tonowych, 1,5 tony na orbicie, prawda? To są bardzo duże satelity, telekomunikacyjne z reguły. I gabaryty odpowiadają ich funkcji, tak, czyli przesyłanie ogromnej ilości danych z jednego miejsca Ziemi na drugi. Ale nasz odbiornik programowalny, głównie dedykowany jest właśnie do tych średniej wielkości satelitów, 50-kilogramowych, 150-kilogramowych, 200-kilogramowych, gdzie jakby prognozuje się, że tych satelitów w przyszłości będzie właśnie najwięcej, gdyż no, tak jak wszystko inne też na Ziemi, w kosmosie wszystko dąży do miniaturyzacji, ale jednocześnie z zachowaniem wszystkich parametrów urządzenia, więc jakby nasz odbiornik pozwala na to, aby go implementować na mniejszych urządzeniach, nie potrzebuje tyle miejsca, powiedzmy, do tego nie zabiera tyle miejsca na satelicie, no, w związku z tym właśnie może być implementowany na tych mniejszych platformach satelitarnych.
A czy sektor kosmiczny działa też przyglądając się i wdrażając gospodarkę o obiegu zamkniętym?
To jest bardzo dobre pytanie. Wszystkie nowe trendy, które słyszymy, i gospodarka obiegu zamkniętego, i zielona energia, i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, i wykorzystanie bezpiecznych materiałów, i ekologia, to nie są tematy obce dla sektora kosmicznego. Cała tematyka teraz nazywana przez Europejską Agencję Kosmiczną, ale też przez inne agencje, jako Space Safety. Mamy tam obszar, który właśnie dotyczy tego utrzymania porządku na orbicie wokół Ziemi, tak to nazwijmy. Generujemy oczywiście, można powiedzieć, że tam, gdzie człowiek się pojawi, to zawsze są jakieś śmieci i też na orbicie jest bardzo dużo śmieci kosmicznych wygenerowanych właśnie przez człowieka. Te śmieci, no, raczej nie da się ich posprzątać, można je monitorować i można już teraz zapobiegać, prawda, powstawaniu dodatkowych śmieci. Są oczywiście budowane różne systemy, które monitorują te śmieci. Jest też budowany system zarządzania ruchem kosmicznym, mamy systemy do zarządzania ruchem lądowym, lotniczym, będziemy mieli też system do zarządzania ruchem kosmicznym, tak żeby tych śmieci przy ewentualnych zderzeniach obiektów na orbicie nie generować zbyt więcej, ale oczywiście są też prace prowadzone nad zielonym paliwem, no tak każda rakieta, prawda, korzysta jednak jak do tej pory z, no powiedzmy, toksycznych paliw, prawda, konwencjonalnych, ale idziemy w tym kierunku, cały sektor kosmiczny zmierza w tym kierunku, żeby te paliwa były ekologiczne. Też każda misja, warto to przypomnieć, że oprócz tego, że jest rozwój technologiczny misji, nawet na Marsa albo na Księżyc, jest w każdej misji część, gdzie trzeba przeprowadzić analizę wpływu tej misji na ekosystem na Ziemi, jak i na obiekcie, na który lecimy, prawda? Czy to będzie na Księżyc, czy to będzie na Marsa, czyli już na tym etapie zastanawiamy się, jaki nasz wpływ będzie na ten ekosystem gdzieś tam na innej planecie, prawda? No i szereg innych rozwiązań, ekologiczne materiały, które w łatwy sposób spalają się w atmosferze, w nietoksyczny sposób, i no oczywiście programowanie tak misji, żeby one w kontrolowany sposób spaliły się później w atmosferze, żeby po prostu nie zalegały na orbicie.
Zaprosiłam do rozmowy pana Pawła Wojtkiewicza, dyrektora do spraw sektora kosmicznego w GMV. Dziękuję. Z państwem i ze mną jest pani Joanna Małaśnicka, dyrektor marketingu firmy Cloudfero.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będziemy rozmawiać o chyba najważniejszym teraz paliwie, czyli danych, które będą napędzać zmianę. Chwilę przed rozmową nagrywaną rozmawiałyśmy o zanieczyszczeniach powietrza i o tym, że mamy dane. I teraz pytanie, co z tymi danymi, z tymi pomiarami zrobią osoby, od których coś zależy, żeby zmienić w miastach? Czy do państwa zgłaszają się samorządy, administracja po to, żeby zajrzeć, jak wygląda stan powietrza w Polsce?
Tak, jak najbardziej użytkownikami naszych platform jest administracja publiczna, administracja lokalna, ale również naukowcy, uniwersytety, jak również firmy komercyjne. I rzeczywiście, jak już poznają platformę, to wszyscy zgodnie stwierdzają, że z kosmosu widać więcej. Naprawdę z kosmosu bardzo, bardzo wiele widać. My oferujemy, rozwijamy i obsługujemy platformy, które gromadzą i udostępniają ogromne ilości danych satelitarnych, danych obserwacji Ziemi. Są to dane, które pochodzą z europejskiego programu Copernicus, który ma na celu pozyskiwanie danych satelitarnych z satelitów. Satelity krążą wokół Ziemi, te dane są potem składowane i my pobieramy z odpowiednich hubów dane na nasze platformy i udostępniamy, co jest ważne, te dane w sposób otwarty, bezpłatny. Także każdy właściwie może wejść na naszą platformę. To jest platforma Creodias, przez C pisane, creodias.eu i z tych danych skorzystać. To są dane dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz globalnie też mieszkańcy innych krajów również mogą z nich korzystać. Co z kosmosu widać? Widać zanieczyszczenie powietrza, tak jak już pani powiedziała, i to bardzo dobrze widać było te mapy zanieczyszczenia powietrza w czasie pandemii, kiedy przemysł stanął, kiedy gospodarka była zamrożona i to zanieczyszczenie było dużo mniejsze. Są satelity, tutaj już byśmy musieli się może wgłębić w szczegóły, a jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam na nasze platformy czy też webinary. Widać, na naszych platformach udostępniamy dane z tych zanieczyszczeń, które mogą być potem przetwarzane przez naukowców czy przez administracje chociażby lokalne. Innym przykładem zastosowań to jest monitorowanie rolnictwa. Widać, mamy rozwiązania, mamy aplikacje Sen4Cup, które umożliwiają pozyskiwanie parametrów rolnych dotyczących upraw rolnych oraz innych zaawansowanych parametrów, które mogą służyć do zarządzania uprawami rolnymi, do również rozliczania dopłat i dotacji rolnych. Dane satelitarne mogą być wykorzystywane naprawdę również w wielu innych obszarach, do analizy strat, dla firm ubezpieczeniowych, również do zarządzania sytuacjami kryzysowymi i tak dalej, i tak dalej. Obszarów jest bardzo dużo. Co więcej, powiem, że te dane satelitarne, które my składujemy, one są składowane na platformie chmurowej. My również dostarczamy usługi chmury obliczeniowej i te dane można od razu przetwarzać. Nie ma potrzeby ściągania ich na swój komputer, na swoje serwery. Te dane można przetwarzać w chmurze, także jest to bardzo szybkie i bardzo ekonomiczne i efektywne.
Czy te dane, które w tej chwili są gromadzone na przykład z terenów objętych wojną w Ukrainie, terenów rolniczych, będzie można wykorzystać do tego, żeby dobrze zaplanować, jak w kolejnych latach odrodzić te ziemie?
A tutaj pani po prostu, to jest świetne pytanie, dlatego że właśnie ogłosiliśmy inicjatywę, która się nazywa EO4UA, która jest realizowana razem z Uniwersytetem w Kijowie i razem z ESO, która właśnie, do której zapraszamy również naukowców z Europy, ale i z całego świata, którzy się specjalizują w monitorowaniu rolnictwa, czy w ogóle w monitorowaniu środowiska, terenów leśnych chociażby. I inicjatywa ma na celu właśnie szacowanie strat wojennych, które by potem mogły pomóc w odbudowie, w reaktywacji tych obszarów. I taką inicjatywę właśnie ogłosiliśmy i oczywiście wszystkich, którzy się specjalizują w tym obszarze, zapraszamy.
Ja jestem pod ogromnym wrażeniem webinarium, na którym byłam kilka dni temu, poświęconego bateriom i technologiom stosowanym w pojazdach elektrycznych. Tam chmura ma służyć do tego, że będą gromadzane dane z konkretnego pojazdu na temat tego, gdzie jest użytkowany, jak jest użytkowany, i na tej podstawie będzie szacowana żywotność tej baterii, która jest zamontowana, która potem będzie w magazynie stacjonarnym wykorzystana, i to chmura da znać, kiedy jest ten najlepszy moment, żeby takie auto ściągnąć, wymontować baterię i wstawić do magazynu.
Tak jest, to jest świetny przykład zastosowania chmury obliczeniowej. No, chmura obliczeniowa, w ogóle usługi chmury obliczeniowej, to jest jedna z wiodących technologii obecnie, która umożliwia korzystanie z ogromnych mocy obliczeniowych również małym jednostkom, chociażby badawczym czy jednostkom samorządowym, ponieważ czasami moc obliczeniowa jest potrzebna na chwilę, na tydzień, na miesiąc. Chmura jest bardzo skalowalna. Nie trzeba kupować infrastruktury, nie trzeba kupować serwerów do siebie, do firmy. Można usługę chmury obliczeniowej, a więc mocy obliczeniowej, pamięci, wykupić na godzinę, na dzień, na tydzień, na tyle, na ile potrzebny jest projekt, i skalować. To jest bardzo efektywne, bardzo skalowalne i w tej chwili oczywiście takie specjalistyczne usługi chmury obliczeniowej dla konkretnej branży, dla konkretnego przemysłu, w połączeniu z wiedzą branżową, z wiedzą, jak dane dotyczące danego obszaru przetwarzać, to jest domena naszej firmy, no w tej chwili ogromnie się rozwijają.
A plany na najbliższe 2, 3, 4 i 10 lat rozwoju technologii kosmicznych właśnie w kontekście chmurowym?
Chcemy być dostawcą numer jeden, jeżeli chodzi o chmurę obliczeniową dla przemysłu kosmicznego w Europie. Już w tej chwili jesteśmy prime'em dla głównych instytucji europejskich, takich jak ESA, ECMWF, EUMETSAT, również dla niemieckiej agencji kosmicznej. Także chcemy się specjalizować w przetwarzaniu również ogromnych ilości danych. Wiadomo, że gospodarka w tej chwili opiera się na danych, także to są nasze ambitne plany, ale też myślę, że jest to naprawdę taki trigger do rozwoju gospodarki w wielu różnych branżach. Zastosowanie chmury obliczeniowej, zastosowanie ogromnych ilości danych, wiedza jak te dane przetwarzać. Także mamy nadzieję również być takim wsparciem dla administracji rządowej, w jaki sposób animować i rozwijać lokalny przemysł.
Gościliśmy panią Joannę Małaśnicką, dyrektorkę marketingu Cloudfero.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za to green podcastowe, kosmiczne spotkanie. Agata Rzędowska. Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie green-news.pl. Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl i znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green-news.pl. W zakładce newsletter wpisz swoje dane.